Dziękuję serdecznie. Dzień dobry Państwu. Pani Prezes przedstawiła nasz raport już w dość dużych szczegółach. Ja postaram się zwrócić Państwa uwagę na kilka w naszej ocenie istotnych aspektów. Przede wszystkim pierwsza kwestia to, aby konsument otrzymał pełną informację na temat kosztów kredytu, ustawodawca wprowadził pewne parametry, które mają pozwolić konsumentowi na łatwe porównanie kosztów i na zorientowanie się, ile tak naprawdę kredyt będzie kosztował. Takim podstawowym parametrem jest całkowita kwota kredytu. Całkowita kwota kredytu to jest ta kwota, to jest ta suma środków pieniężnych, które są konsumentowi udostępniane, które pozostawia się mu do dyspozycji. Jest to o tyle ważne, że w sytuacji, kiedy decydujemy się na kredytowane koszty, a więc na przykład nie mamy środków własnych na to, żeby opłacić prowizję, czyli te koszty okołokredytowe, które zwykle są również w dużej wysokości, zwykle są płatne jednorazowo, wówczas kredytodawca może nam udzielić kredytu również na te koszty. Na marginesie można wskazać, że w sytuacji, kiedy nie mamy środków własnych na to, aby opłacić prowizję, powinniśmy się dwa razy zastanowić, czy na pewno powinniśmy finansować nasze potrzeby kredytem. Bo może być to już pierwszy sygnał świadczący o tym, że możemy mieć problem ze spłatą zobowiązania. Czyli skoro tej kredytowanej prowizji nie ujmujemy w całkowitej kwocie kredytu, to gdzie ją ujmujemy? Oczywiście ujmujemy ją w całkowitym koszcie kredytu. Całkowity koszt kredytu ma zawierać w sobie wszelkie koszty związane z zawarciem umowy, związane z wykonywaniem umowy, związane po prostu z umową o kredyt. Oczywiście chodzi o typowe wykonywanie umowy, czyli terminowe wykonanie umowy. Do takich kosztów należą oczywiście odsetki, marże, prowizje, opłaty administracyjne, opłaty przygotowawcze, bez względu na nazwę. Warto w tym miejscu również podkreślić, że takim kosztem, który musi być ujęty w całkowitym koszcie kredytu, są również koszty tak zwanych usług dodatkowych, na przykład właśnie wspominanych już wcześniej koszty obsługi w domu. W sytuacji, kiedy konsument uzyskał kredyt na takich warunkach, że musi on skorzystać z tej usługi dodatkowej, wówczas ten koszt musi być uwidoczniony w całkowitym koszcie kredytu. Dlaczego te dane są takie ważne? Dlatego, że prawidłowa zawartość całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu prowadzi do tego, że prezentowana jest prawidłowa proporcja między kosztem a kwotą kredytu. Ma to również znaczenie dla prawidłowego obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to nic innego, tylko całkowity koszt kredytu wyrażony jako wartość procentowa tej całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. W naszym raporcie w ramach badania zidentyfikowaliśmy trzy grupy produktów stosowanych przez przedsiębiorców udzielających pożyczek, a działających na rynku pozabankowym. Są to chwilówki, czyli takie pożyczki, które udzielane są na krótkie okresy, 30 dni, 15 dni, na stosunkowo niewielkie kwoty. Charakteryzują się tym, że odsetki albo tutaj występują, albo nie, a jeżeli występują, to są w bardzo jakiejś niewielkiej wysokości. Zwykle kosztem jest jakaś jednorazowa prowizja czy jednorazowa opłata administracyjna. Przy tego typu produktach wysokość rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania jest bardzo wysoka. To są wysokości rzędu kilku tysięcy, nawet kilkudziesięciu tysięcy. Na przykład w naszym badaniu zidentyfikowaliśmy takie RRSO na poziomie 23 000%. W tym miejscu należy podkreślić, że akurat w tej grupie chwilówek przedsiębiorcy w sposób poprawny wyliczają wysokość rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. Dlaczego jest ona tak szokująco wysoka? Oczywiście dlatego, że koszt takiej pożyczki jest wysoki. Jeżeli bierzemy pożyczkę na 15 dni na kwocie 300 zł i po 15 dniach mamy spłacić 400 zł albo 450 zł, to oznacza, że jest to pożyczka bardzo droga. Co więcej, rzeczywista roczna stopa oprocentowania czasami jest krytykowana właśnie, że w sposób nie dość dokładny prezentuje właśnie faktyczne koszty w tego typu produktach, bo przyjmuje się takie założenie, że jakby ta chwilówka była udzielona na okres jednego roku. Przypuśćmy, jeżeli jest to chwilówka na okresy 30-dniowe, to że przez rok co 30 dni my tego typu chwilówkę bierzemy, otrzymujemy od kredytodawcy. Natomiast RRSO w tym przypadku w sposób bardzo dobry pokazuje ten aspekt powiązania kosztu do kwoty, czyli pokazuje nam w sposób poprawny tą proporcję. Druga grupa badanych produktów to tak zwane tygodniówki. Jak sama nazwa wskazuje, spłat dokonuje się w okresach tygodniowych. Są to pożyczki na okresy 25 tygodni, 52 tygodnie, 57. I tutaj najczęściej bardzo znacznym kosztem takiej pożyczki jest właśnie ta usługa dodatkowa w postaci obsługi w domu. Ona bardzo często stanowi równowartość kwoty udzielonego kredytu, równowartość tej kwoty kredytu. I tutaj, już Pani Prezes to wspominała, przy badaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania zauważyliśmy, że przedsiębiorcy po prostu nie wliczają do całkowitej tego kosztu kredytu, tego kosztu obsługi w domu i powoduje to natychmiast bardzo duże zaburzenie RRSO. W sytuacji, kiedy nie wliczamy kosztu obsługi w domu, mamy pożyczkę oprocentowaną z RRSO na poziomie kilkudziesięciu procent. A w sytuacji, kiedy policzymy sobie te koszty obsługi w domu, nagle się okazuje, że ta kwota urasta do kilkuset, a nawet 1000%. Czyli jest to również bardzo ważna informacja, która pozwala nam na porównanie ofert. W naszej ocenie właśnie to RRSO jest kluczową informacją, na którą konsumenci powinni zwracać uwagę przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej pod względem kosztów oferty. To zagadnienie, czyli nieprawidłowy sposób obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, zakwalifikowaliśmy w ramach badania i w naszym raporcie jako naruszenie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Uważamy bowiem, że takie działanie narusza dobre obyczaje i zniekształca zachowanie rynkowe konsumenta. Inną praktyką również, którą kwalifikowaliśmy jako nieuczciwą praktyką rynkową, było właśnie to wspomniane już przeze mnie zaburzenie proporcji między całkowitym kosztem a całkowitą kwotą kredytu. Czyli takie sytuacje, kiedy do całkowitej kwoty kredytu doliczano kredytowane koszty. To bardzo zaniża wtedy rzeczywistą roczną stopę oprocentowania i nie pozwala konsumentowi na faktyczne porównanie ofert. Jak już wspominałam, w konsekwencji pojawiały się także błędy w obliczaniu całkowitego kosztu kredytu. Zdarzało się to w sytuacji, kiedy po prostu nie doliczano wszystkich wymaganych kosztów. W ramach badania patrzyliśmy nie tylko na zgodność z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, ale również chociażby na zgodność z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Również przez pryzmat klauzuli generalnej, która nakłada na przedsiębiorców konieczność działania zgodnie z dobrymi obyczajami. Jeżeli chodzi o zgodność właśnie z przepisami tej ustawy, to w tym aspekcie przyglądaliśmy się przede wszystkim wysokości opłat stosowanych przez przedsiębiorców, przede wszystkim przez pryzmat tego, o czym już mówiła pani prezes, czyli ekwiwalentności świadczeń, które uzyskuje konsument w zamian za pod postacią tej opłaty. O kwestii opłaty za obsługę w domu już pani prezes tutaj mówiła. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku tak zwanej dodatkowej opłaty przygotowawczej. O ile opłata za obsługę w domu to jest opłata, którą konsument ponosi z tego względu, że przedstawiciel firmy pożyczkowej przychodzi do nas do domu i odbiera sobie ratę w domu, to dodatkowa opłata przygotowawcza to jest taka opłata, która wiąże się z tym, że przedstawiciel pożyczkodawcy przychodzi do nas do domu i tam przekazuje nam po prostu kwotę kredytu. Również w przypadku takich opłat dostrzegliśmy, że są one powiązane tylko i wyłącznie z wysokością, z kwotą kredytu, a nie znajdują faktycznego odzwierciedlenia w świadczeniu, w koszcie świadczenia, a zatem nie są ekwiwalentne. Podobne nieprawidłowości stwierdziliśmy w odniesieniu do opłat przygotowawczych i opłat administracyjnych, które ze swojej istoty powinny być kosztem przygotowania umowy, zawarcia umowy. A zatem są to koszty, które są ustandaryzowane i też nie powinny różnić się w zależności od wysokości kwoty kredytu, natomiast z takimi sytuacjami mieliśmy do czynienia. Badaniem obejmowaliśmy również kwestie zgodności z ustawą o kredycie konsumenckim. O tym, jak ważne są kwestie dotyczące prawidłowego wypełnienia formularza informacyjnego, już była mowa. Podobne nieprawidłowości dostrzeżono w samej umowie, czyli w samej umowie również spostrzegliśmy deficyt informacji dotyczących elementów, które pozwalają konsumentowi na ocenę tego, czy na ocenę kosztów, które wiążą się z zawarciem umowy. Jeszcze zwrócę uwagę na dwie kwestie dość istotne, które wiążą się z naruszeniem ustawy o kredycie konsumenckim, a dotyczą one kwestii przedterminowej spłaty kredytu i odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo do spłaty kredytu przed terminem. Może to uczynić w każdym czasie i nie musi informować o swoim zamiarze kredytodawcy, to znaczy nie musi uzyskiwać specjalnej zgody kredytodawcy w tym zakresie. Co więcej, wcześniejsza spłata kredytu wiąże się z tym, że skraca się okres obowiązywania umowy. W związku z tym również redukcji ulegają koszty związane z umową, które dotyczą tego okresu, o który skrócono okres obowiązywania umowy. W naszym badaniu dostrzegliśmy różnego typu nieprawidłowości. Przede wszystkim uzależnienie możliwości skorzystania z tego uprawnienia do przedterminowej spłaty przez konsumenta od poinformowania kredytodawcy. Również dostrzegliśmy nieprawidłowości związane z prawidłowością obliczania kosztu po okresie spłaty kredytu, czyli tak naprawdę zawyżono kwotę do spłaty, którą konsument miał zwrócić kredytodawcy w związku z wcześniejszą spłatą. Inna kwestia również ważna, to jak mówiłam, naruszenie przepisów dotyczących odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy to oczywiście takie uprawnienie, które pozwala konsumentowi na wycofanie się z decyzji, którą być może podjął pochopnie. Konsument ma zatem uprawnienie do odstąpienia od umowy, czyli do zniwelowania jej skutków w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku kredytu konsumenckiego wiąże się to dla konsumenta tylko z tym, że będzie musiał on ponieść koszt kapitału z którego korzystał w tym okresie od momentu jego wypłacenia do momentu jego spłaty. W toku badania okazało się, że niektórzy przedsiębiorcy uzależniają skuteczność odstąpienia od umowy od spłaty już kwoty kapitału. To nie wynika z przepisów ustawy. Z przepisów ustawy wynika, że skuteczność odstąpienia od umowy wiąże się z samym faktem złożenia tego oświadczenia. Natomiast na spłatę kapitału konsument ma czas przewidziany w ustawie, jest to 30 dni od momentu złożenia oświadczenia. W toku badania stwierdziliśmy, że niektórzy przedsiębiorcy próbują skracać ten okres, jak również próbują narzucać konsumentom dodatkowe opłaty za odstąpienie. Jeszcze o kilku kwestiach związanych z wynikami naszego badania, przede wszystkim z niedozwolonymi postanowieniami umownymi, opowie pani Marta Fabiszewska. Dziękuję.